No dawno nas tutaj nie było, to już od maja.
Zgadza się, mała trema przy mikrofonie, ale myślę, że ten odcinek podcastu jest fajny, ważny, ale też w nowej formule, o której powiemy troszeczkę więcej za moment. A tymczasem witam z tej strony Olga Wilczyńska
i Michał Wilczyński, a ty słuchasz podcastu Biznes, Rozwój, Automatyzacja i Sprzedaż.
Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Może zacznę od tego, że wiele osób już wie, że od wielu lat jesteśmy w branży edukacyjnej. Pierwsza nasza firma edukacyjna to była szkoła stacjonarna, którą prowadziliśmy od 2008 roku. Później przeszliśmy jakby z biznesem językowym akurat do online'u, gdzie skupiliśmy się na sprzedaży nagranych kursów z książką i planerem.
No gdzieś tam po drodze był jeszcze ogólnopolski konkurs przedmiotowy.
No tak i nadal jest jakby, ale tutaj chciałam powiedzieć o tych językowych aspektach, o tym takim biznesie bardziej edukacyjnym w tym kontekście. Więc byliśmy też w online właśnie z nagranymi kursami języka niemieckiego, ale X miesięcy temu, nie chcę dokładnie też tutaj zdradzać, zaczęliśmy zupełnie nowy model biznesowy również jeżeli chodzi o nauczanie, a dokładnie zostaliśmy w online, ale zmieniliśmy w ogóle formułę swojej firmy. Nie chcieliśmy sprzedawać nagranych kursów w systemie okienkowym. Postanowiliśmy, że będziemy sprzedawać kursy online z lektorem na żywie w formie abonamentów lub jednorazowych płatności za cały kurs z góry i o tym dzisiaj porozmawiamy.
Dokładnie i generalnie porozmawiamy o tym, jak od 0 zł można dojść na przykład w 7 miesięcy, tak jak my to zrobiliśmy, do 170 tysięcy złotych przychodu miesięcznie. To oznacza, że no już taki jakby abonament w wysokości 170 tysięcy złotych miesięcznie jest każdego miesiąca.
Myślę, że też niekoniecznie każdego, bo co miesiąc jest więcej, no ale my tutaj wzięliśmy sobie za dokładne widełki to, co się udało nam stworzyć w pierwsze 7 miesięcy, jak zaczęliśmy przekształcać ten biznes z kursów nagranych na kursy na żywo online z lektorem.
Tak, ja myślę, że warto jest zaznaczyć to, co powiedziałeś, że obecnie nasza firma tak naprawdę jest w sprincie. To oznacza, że przyrasta miesiąc do miesiąca. Od 17 do 79%. No i teraz ta dysproporcja jest spowodowana tym, że faktycznie w danych miesiącach pojawiają się różnego rodzaju problemy, z którymi trzeba walczyć. Ale też bardzo ważną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy jesteś w sprincie, twoja firma jest w sprincie, to nie zapomnij poinformować o tych swoim pracowników też, bo naprawdę, jeżeli pojawiają się problemy, to ty stajesz się nerwowy. Twoi pracownicy mają prawo wiedzieć, dlaczego tak się dzieje na przykład, nie? Bo naprawdę robią na przykład dobrą robotę.
Zgadza się. Też to jest to ważne, co powiedziałeś, że ten rozstrzał procentowy jest duży. I dla niektórych się może wydawać, że bzdura. To jest jak to możliwe, że w jednym miesiącu przerastasz 17%, w innym 70%. Ale też trzeba pamiętać, że przy każdym etapie rozwoju firmy, tak jak powiedziałeś, pojawiają się nowe problemy, nowe możliwości. Trzeba rozwiązać jakieś problemy, czasami to zajmuje tydzień, czasami dwa, czasami miesiąc, więc o tym też porozmawiamy w tym podcaście, ale w drugiej części tego podcastu. Dobra, to co? Myślę, że możemy zacząć.
Tak, zacznijmy od tego, że faktycznie dzisiaj poruszamy nasze case study i mamy świadomość tego, że niektórzy do podobnych efektów dojdą szybciej, inni jakby będą potrzebowali trochę więcej czasu na to, żeby dojść do podobnych efektów, ale są też takie osoby, które nigdy takich efektów nie osiągną. Więc to, co jest ważne, to fakt, że na podobne efekty ma wpływ wiele czynników, a sam proces jest niezwykle skomplikowany i można przy nim popełnić bardzo dużo błędów, które spowodują, że nie pójdziemy dalej.
Ale też warto powiedzieć, że te błędy to nie są rzeczy, których się nie da rozwiązać. Je się da rozwiązać. Myślę, że też na wiele odpowiedzi już znajdziecie w tym podcaście, który dzisiaj publikujemy dla Was w dwóch częściach. Dlatego, że tak jak Michał powiedział, to jest nasze case study. Pewne rzeczy musieliśmy przepracować, przemyśleć i tutaj też sporo się dowiecie, więc już gro roboty będziecie mieć za sobą.
Więc nie traktuj tego jako schemat, jako podręcznik, który możesz przenieść jeden do jednego do swojego biznesu. Tylko zamiast tego zwróć uwagę na te cenne wskazówki, którymi będziemy się dzielić z Tobą w dzisiejszym odcinku i postaraj się w ten sposób dopracowywać swoje procesy.
Dokładnie. I teraz jakbyśmy mieli spojrzeć z lotu ptaka na naszą szkołę online'ową, czyli tą przestrzeń, którą rozwijamy od jakiegoś czasu w internecie, o której będziemy dzisiaj tylko i wyłącznie mówić. Pomijamy wszystkie nasze biznesy, bo mamy ich kilka. Skupiamy się tylko i wyłącznie na tym projekcie. To można zaobserwować takich pięć głównych punktów, które ze sobą są połączone jakby siecią różnych, siecią takich działań, automatyzacji, ale też jakby pewne elementy wpływają na drugie. Jeżeli mamy problem w sektorze A, no to sypie nam się kolejny i tak dalej. Ale jakie to są te elementy, które można zobaczyć jako takie główne punkty? Na razie je wymienię, później w trakcie podcastu będziemy rozwijać swoje myśli i też kolejne rzeczy z tym związane. Przede wszystkim pierwszy to jest zespół sprzedażowy oraz opiekunowie. To jest bardzo ważny punkt, o którym będziemy bardzo dużo dzisiaj mówić. Drugi punkt to są lektorzy. Im poświęcimy dużo mniej uwagi w tym podcaście i bardziej skupimy się, w których momentach warto zwrócić uwagę, że ich brakuje i co w związku z tym się zadzieje.
Tak, poświęcimy im mniej uwagi z tego względu, że tak naprawdę podcast jest taki troszeczkę podcastem, można by było powiedzieć, który ma dopracować sprzedaż, ma dopracować procesy w twojej firmie. Natomiast musisz wiedzieć, że faktycznie lektorzy są naprawdę bardzo ważnym czynnikiem akurat w naszym biznesie.
Zgadza się, dokładnie. Pomagają nam się rozwijać. Jeszcze dopowiem do tego zespołu sprzedażowego, tam też będziemy mówić dużo o procesach sprzedaży, o celach sprzedaży, o tym jak analizować sprzedaż, jak budować strategię sprzedaży w zespole, jak motywować trochę zespół do tego, żeby te wyniki były coraz lepsze oraz jak to wszystko analizować.
Tak, czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że tak, ten zespół sprzedaży, opiekunowie, można by było ich porównać do rąk naszego organizmu.
Zgadza się.
Lektorzy to takie nasze serce, które pompuje krew.
Dokładnie.
Tak.
Później mamy... Kolejne takie trzecie skupisko, które widać z lotu ptaka, to...
To są programy, różnego rodzaju oprogramowanie, które ma nam pomagać w rozwoju biznesu. I to jest na przykład Kiwo, to jest jakiś program CRM do zarządzania klientem, tak?
O którym powiemy też więcej.
I to można by było powiedzieć, że to są takie żyły, które przeprowadzają tak. Tą naszą krew po tak. organizmie.
Tak, te dwa główne programy jakby dostarczają krwi.
Więc czas przejść do suplementacji, do porządnej diety i to jest nasz marketing, który dostarcza nam pożywne jedzenie w postaci właśnie leadów.
Czyli potencjalnych klientów. I tutaj marketing też podzielimy sobie na dwie grupy, czyli te działania organiczne, na co warto zwrócić uwagę, po co to w ogóle robić, czy to ma sens w obliczu tego, że wydajemy też sporo pieniędzy na działania płatne, ale pamiętajcie, że bez marketingu nie ma sprzedaży, więc te suple są bardzo potrzebne, żeby ten nasz organizm mógł zdrowo...
Dobra dieta.
Dobra dieta.
Okay. No i mamy działania analityczne i planowanie, czyli tak naprawdę właściciel firmy, nie?
Czyli głowa.
Zarządzanie, tak, taka głowa właśnie, głowa.
Ale stworzyliśmy potworka.
Potworka, próbuj sobie go nie zwizualizować.
Dokładnie.
Tak. I teraz wszyscy sobie wizualizują, jak to może wyglądać.
Dokładnie, czyli dział analizy i planowania, czyli my i w zasadzie tylko i wyłącznie tym zajmujemy się w naszym biznesie edukacyjnym, jeżeli chodzi o tą część kursów. Więc z grubsza o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy bardziej wchodzić oczywiście w szczegóły, ale też chciałam Wam tutaj mniej więcej nakreślić, o czym będzie. I też myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwsza, która jest bezpłatna, której właśnie słuchasz, oraz druga, która jest częścią płatną. I jeżeli masz ochotę wysłuchać część płatną, to musisz wiedzieć mniej więcej, co się tam znajdzie, a zorientujesz się po tym, jak skończy się część pierwsza. Więc część pierwsza to będzie takie z grubsza omówienie, jaki jest potrzebny Tobie zespół do rozwoju takiej szkoły. Nie omówimy dokładnie wszystkich członków zespołu w tej części. Myślę, że zatrzymamy się na opiekunach, także wymienimy 3 z 5. Dalej już będziemy wszystkie kolejne aspekty omawiać już w odcinku płatnym, również to wszystkie te 5 takich głównych punktów naszej firmy i powiązań pomiędzy nimi oraz jakie problemy napotykaliśmy po drodze i jak można je rozwiązać. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć tą część bezpłatną. No to zaczynamy.
No dobra, no to jaki jest potrzebny zespół do rozwoju szkoły na start? I teraz w głowach wszystkich właścicieli zaczyna się myśl metodyk.
Ja myślę, że taką myśl często mają osoby, które nasłuchały się o takiej utopii w biznesie edukacyjnym, że wszystko jest takie piękne, idealne i w ogóle my tam tylko siedzimy i pachniemy. Pachniemy.
Tak, i im będziemy mieli wyższą jakość kursu, bo metodyk o to zadba, tym lepiej.
Sprawdzał pracę lektorów.
Tak, on będzie kontaktował się z naszymi klientami i tak dalej, i tak dalej. A w summa summarum wygląda to tak, że różnym klientom zależy na różnych rzeczach. To jest prawda, ale głównym elementem, od którego powinniśmy zacząć, nie jest wcale metodyk. Bo kogo ten metodyk będzie kontrolował, jeżeli my zaczynamy od 0 zł, jakim klientom będzie pomagał, jakich lektorów będzie prowadził, skoro my jesteśmy wtedy jednym i jedynym pierwszym lektorem na start.
Dokładnie. Metodyk powinien wejść na salony w dużo późniejszym etapie rozwoju twojego edubiznesu. I też to nie jest tak, że to jest must have, tak? My na początku też mieliśmy świadomość tego, że budując taki biznes, w którym będziemy zatrudniać wielu lektorów, będziemy mieć wielu klientów, którzy będą realizować swoje indywidualne programy, musimy mieć jakąś bazę wyjściową. My rozegraliśmy to zupełnie inaczej, my nastawiliśmy się na to, że chcemy mieć stworzoną bazę własnych autorskich materiałów, z których mogą korzystać lektorzy. Taką bazę stworzyli nam inni lektorzy i metodycy, oczywiście odpłatnie z przekazaniem praw autorskich, więc to jest taka baza materiałów dla nas na start, więc to też nam pomaga kontrolować to, co się dzieje na kursach i oczywiście takie materiały są rozszerzane w zależności od potrzeb klienta, ale dzięki temu nie musieliśmy na start zatrudniać kogoś, kto byłby dla nas stałym miesięcznym kosztem. My zainwestowaliśmy raz, tu powiem otwarcie, około 1500 w materiały, które służą nam do dziś w dużej mierze, ale nie trzeba było nikogo zatrudniać, kto by był dla nas około 5, by nas kosztował 5000 miesięcznie, tak? To jest dużo większy koszt.
No 5 albo nawet więcej.
Więcej, tak no naprawdę. Powiedzmy, tak? Nawet jakbyśmy chcieli tam na niecały etat zatrudnić. Więc czy metodyk jest na start? Myślę, że nie.
Nie, nie, absolutnie. Jakby uważam, że jest to przekonanie, które jest właśnie wyryte w głowach właścicieli przez firmy szkoleniowe, które szkolą z tego zakresu, że metodyk to jest właśnie to, od czego powinno się znaleźć, zacząć, tak? Dobra szkoła, zawsze ma metodyka i tak dalej, i tak dalej. No i tu pytanie właśnie, no czasami warto jest strzelać z armaty do komara, a czasami nie.
Zgadza się, dokładnie. Kolejną częścią jakby biznesu są lektorzy. No i oczywiście wiadomo, no my nie prowadzimy zajęć, prowadzą to za nas osoby z zewnątrz. No i rekrutacja lektora w naszym przypadku to jest proces stały. My tygodniowo zatrudniamy ich dwóch, czasami trzech, no ale trzeba przyznać szczerze, że CV codziennie wpływa kilka.
Tak, tak, tak. Tygodniowo mamy około 15 do 20 CV na naszym mailu, więc jakby to jest to, co ty mówisz, że to jest proces stały i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten proces zaniedbać.
Dokładnie. Mamy osobę dedykowaną do tego zadania, która kontroluje też akurat u nas w Kiwo dyspozycyjność lektorów i na tej podstawie szacuje, ilu tygodniowo powinniśmy rekrutować, żeby mieć tą ciągłość i płynność. Będziemy też dużo w kolejnej części podcastu mówić o problemach, na które się napotykaliśmy i myślę, że tutaj już możemy liznąć ten temat przy aspekcie lektorów, dlatego że jak wiecie, metodyk nie wjeżdża na salon od razu, ale trzeba kontrolować pracę lektora, aby oni nadal się starali. I wiecie, że nie zawsze kursanci wam powiedzą, że o, pani Basia gorzej prowadzi zajęcia, bo klika w telefon albo nie włącza kamery.
Ja bym wręcz powiedział, że na 100 przypadków może jeden albo dwóch klientów powie, a pozostali będą siedzieć cicho i zamiast powiedzieć, to po prostu zrezygnują na przykład. Nie?
Dlatego też stała kontrola lektora w online również jest ważna, tak jak i stacjonarnie. U nas też jest osoba do tego dedykowana, która ma za zadanie co tydzień minimum jedną lekcję każdego lektora nagrać wyrywkowo oraz obejrzeć i jakby sfeedbackować, gdyby coś było nie tak. To też jakby lektorzy też są świadomi tego, że my patrzymy na to, co się dzieje, tak? Że to nie jest tak, że są puszczeni sami sobie, róbcie co chcecie. Też myślę, że ważne jest tutaj do powiedzenia, że mamy nagrane takie krótkie szkolenie dla lektora. Poza tym, jak obsługiwać Kiwo, na jakiej zasadzie rozliczamy się, co zaznaczamy w programie i tak dalej, bo na tej podstawie są wypłaty. Ale też mamy takie nagranie, które ja przygotowałam, na czym nam zależy, na jakich elementach lekcji, które muszą się pojawić. Też tłumaczymy, jak wygląda taki proces, skąd ci klienci przychodzą, gdzie zgłaszają swoje potrzeby językowe, jakie mają cele, jak zostaje im to przekazane oraz jak oni mają dbać o realizację takich celów. Więc lektorzy to z jednej strony, tak jak Michał powiedział, takie serce naszej szkoły, ale też problemem może być to, że kiedy zaniedbamy to, jak uczą, to raz, ale dwa, ich dostępność, może się okazać, że będziemy mieć bardzo dużo lidów.
Ale nie będziemy mogli jakby umówić zajęć i tu się pojawi duży problem. Stąd też jest coś takiego jak mierzenie zarówno tej dostępności właśnie lektorskiej, czyli tydzień do tygodnia my sobie analizujemy i sprawdzamy, ile tej dostępności lektorskiej w godzinach nam zostało.
Dokładnie.
Bo to jest bardzo istotne dla nas, żebyśmy wiedzieli, jak zaplanować sobie prace sprzedażowe na przyszły tydzień. A mierzymy się i analizujemy tydzień do tygodnia. Ale poza takimi elementami, o których właśnie tutaj mówimy, powinniśmy jeszcze mierzyć inne rzeczy w stosunku co do lektora. Bo teraz, żeby sprawdzić, czy lektor jest dobrym lektorem, czy faktycznie mamy małą rezygnację od danego lektora, my powinniśmy jeszcze mierzyć u takiego lektora tak naprawdę, ile na przykład mamy rezygnacji. I teraz no, są tacy lektorzy, u których nie ma żadnych rezygnacji, a są tacy, którzy powodują, że na przykład umawiamy 10 klientów i 3 rezygnuje. No to już jest, tak, już jest, powinno się zapalić czerwone światełko w na naszej tablicy analitycznej i powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na tego lektora. Co tutaj się dzieje, tak? Że na przykład są te rezygnacje.
Myślę, że też ważne jest tutaj, żeby przy lektorach wspomnieć, że kiedy zaczynaliśmy rekrutację lektorów do świeżo otwartego projektu Szkoła Językowa Online z lektorami, szczerze mówiliśmy, że szukamy kogoś na kilka godzin, że dopiero zaczynamy. I oczywiście po miesiącu już było trochę inaczej, szukaliśmy ludzi z większą dyspozycyjnością. Na ten moment jest tak, że szukamy osób, które mogą poświęcić nam minimum 12 godzin tygodniowo. Jest to oczywiście związane z wieloma aspektami tutaj wewnątrz naszej organizacji, no ale jakby nie chcemy się rozdrabniać na lektorów, którzy mogą uczyć godzinę czy dwie godziny dziennie, bo to jest stanowczo za mało na nasze potrzeby i po prostu zrobi nam się bałagan w grafiku i jakby też Wam tutaj podpowiadam, że jeżeli będziecie już większą organizacją, szukajcie osób, które poświęcą Wam dużo czasu, bo one bardziej się zaangażują w rozwój Waszej szkoły i będą po prostu szykować się tylko dla Was, a nie dla 3 różnych szkół językowych.
Tak, to jest bardzo istotne. Wbrew pozorom, jakby szukanie osób, które pracują jeszcze trochę tu, jeszcze trochę tam i są tak naprawdę w 3 różnych procesach, o ile w tych 2 pozostałych szkołach są jakiekolwiek procesy, tak, i muszą jeszcze te rzeczy właśnie robić dookoła, powoduje tak naprawdę, że wydajność pracy takiego lektora drastycznie spada. Bo jest rozerwany między 3 organizacje tak naprawdę. Mhm. Czyli musi poświęcić czas dla tej na jakąś papierologię, dla tej na jakąś papierologię i dla tej na jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy, które sobie na przykład właściciel wymyślił, bo są mu niezbędne do tego, żeby prowadzić biznes, żeby poprawiać siebie, poprawiać jakość usługi i tak dalej, i tak dalej.
Zgadza się. Myślę, że temat lektorów mamy z grubsza. Też oczywiście tutaj nie będziemy mówić o stawkach dla lektorów, ponieważ każdy musi wyliczyć to sam, swoją rentowność, swoją marżę oraz punkty, jakby w których zarabiacie, ile i tak dalej, więc tutaj...
Jakby jak najbardziej nie ma sensu o tym rozmawiać, ale na przykład niektórzy nasi lektorzy zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie i są zadowoleni z tego.
Dokładnie, jakby tutaj, no ale to już każdy z Was musi wyliczyć, ile może zaproponować lektorowi, żeby po prostu mu się to opłacało. Przejdziemy do kolejnego i ostatniego w tej części podcastu elementu zespołu, czyli to będą 3 z 5, pozostałe elementy oraz wszystkie inne, o których mówiliśmy na samym początku, omówimy w części płatnej. Link do części płatnej znajdziecie w opisie, więc zapraszamy Was serdecznie. Dobrze, kolejny element zespołu to są sprzedawcy. Ja myślę, że to jest strasznie ważny element i dzięki nim tak naprawdę w dużej mierze ta liczba kursantów z miesiąca na miesiąc rośnie.
Tak, większość właścicieli właśnie jest przyzwyczajona do tego, że to ona sprzedaje, to ona dzwoni i albo jeszcze inaczej.
Odbiera telefony,
czyli do niej dzwonią klienci, którzy mówią: dzień dobry, chciałbym skorzystać z Waszej usługi. No i wtedy mamy 100% skuteczności, tak. Chyba że jesteśmy tak. Niezbyt dobrze rozgarnięci i nie potrafimy z takim klientem rozmawiać, no to wtedy ta skuteczność nam spada.
Ale dokładnie, bo ty, Michał, mówi właśnie o sytuacji, kiedy to ludzie dzwonią do nas, żeby się zapisać. To są osoby w 100% zdecydowane, to bardziej formalność niż sprzedaż, bądźmy szczerzy. Hmm. Tak to zazwyczaj wygląda w stacjonarnych szkołach. Bardzo mało stacjonarnych szkół wychodzi do ludzi z inicjatywą zapisz się, bardziej czekają, aż ludzie sami przyjdą. Ale o czym my w ogóle będziemy rozmawiać w kontekście też tego całego podcastu później, to o tym, co zrobić, aby to ludzie zostawiali właśnie nam kontakty SMS-owe i żeby nasi sprzedawcy dzwonili do nich, umawiając ich na przykład na lekcje próbne, przedstawiając ofertę i tak dalej, i tak dalej.
Ja może sprostuję, nie SMS-owe, tylko telefoniczne.
A co powiedziałam?
Kontakty telefoniczne, aha, żeby nam zostawiali, żebyśmy my mogli faktycznie zadzwonić. Nie, jakby myślę, wiem skąd się wziął ten SMS, stąd, że my też proces troszeczkę sobie dopracowujemy. Tak jak mówiliśmy, mierzymy pewne elementy i zmieniamy i akurat będziemy wdrażać nowy schemat w postaci SMS-ów wysyłanych do klientów. Więc faktycznie wiem, skąd się to u ciebie wzięło.
Dokładnie, no to odnośnie sprzedawców. I kochani, to jest pierwsza osoba, jeżeli chcecie kogokolwiek zatrudnić do siebie, do firmy, to nie będzie sekretarka, to nie będzie metodyk, to nie będzie asystentka, to będzie sprzedawca.
Myślę, że taki sprzedawca, który będzie miał troszeczkę podzieloną rolę z tak naprawdę opiekunem klienta na samym początku, bo później im większa będzie organizacja, tym bardziej będziemy te dwie role sobie dzielić. Na zasadzie jedna to są sprzedawcy, druga to są opiekunowie, bo sprzedawca nie powinien się opiekować klientem.
Nie powinien, ale czasami będzie tak się zdarzało, że będzie, ale no to o tym jeszcze porozmawiamy. Sprzedawcy, dlaczego? Żeby sprzedawca mógł sprzedawać, jest nam potrzebny marketing. Marketing jest nam potrzebny po to, aby sprzedawca dostawał kontakty, do których ma dzwonić. I rola sprzedawcy jest taka, że jego zadaniem jest zadzwonić w odpowiednim czasie, przedstawić w odpowiedni sposób ofertę, w odpowiedni sposób wyciągnąć informacje od osoby, do której dzwoni, w jakim celu chce się uczyć, i w odpowiedni sposób doradzić mu kurs, i w odpowiedni sposób jakby sfinalizować to działanie. I tutaj u każdego to jest coś innego. Każdy z Was będzie miał te procesy inaczej ułożone. My mamy w sposób A, Wy możecie mieć sposób B. Każdy ma jakby swoje podejście. Ale do czego zmierzam? Sprzedawca to jest taki łącznik, który musi być bardzo dobrze obeznany w tym, co Wy piszecie w reklamach, jaki jest cel waszej firmy, jakie są wasze wartości, jak uczycie, kogo uczycie, na co jest kładzony nacisk, co się dzieje na każdym etapie, kiedy klient przychodzi, czego on może oczekiwać od lektora, co lektor będzie mu dawał, więc sprzedawca to nie jest tylko osoba, która odbiera leada, dzwoni, dzień dobry, dzwonię, bo pan się zapisał, jaki kurs pan chce. To jest osoba, która musi wiedzieć bardzo dużo na temat waszej szkoły.
Tak, musi ją znać od podszewki.
On musi wiedzieć wszystko.
Musi wiedzieć wszystko. Nawet jak wyglądają lekcje prowadzone przez lektora, zgadza, żeby tak. Sam nie rzeźbił na poczekaniu,
jak
że
to będzie.
No u nas to pan się nauczy po trzech słowach, będzie pan budował piękne, kwieciste zdania.
Tak.
I te trzy słowa wystarczą panu, żeby się porozumiewać, tak?
Zgadza, nie,
absolutnie
to nie. Szaman.
No, dokładnie. On nie ma rzeźbić na poczekaniu, on musi wiedzieć, jak ten proces u was wygląda, dlatego, że jeżeli on coś obieca klientowi, to po pierwsze, za tym idzie jego imię i nazwisko. Tak? Mm. Czyli taka osoba musi się zaangażować w proces, a nie zaangażuje się, jeżeli wie, że ma na przykład kłamać. Mm-hmm. To jest najgorsze, co może zrobić, to obiecać klientowi coś i nie dowieść tego tematu. Mm-hmm. Więc lektor i sprzedawca też powinni się ze sobą kontaktować.
Dokładnie. Muszą mieć jakby, znaczy inaczej, sprzedawca bardzo dobrze musi wiedzieć, kogo mamy na pokładzie, kogo lubi uczyć, jak uczy i tak dalej. Więc to jakby no, to jest must have. Sprzedawca też to jest osoba, która bardzo dba o to, żeby proces sprzedaży przepływał zgodnie z tym, co ustalicie. O tym będziemy mówić więcej w kolejnym etapie podcastu. Sprzedawca to też jest osoba, która ma rozwiać wszystkie wątpliwości osoby, która rozważa naukę, bo musimy to rozróżnić. Kiedy ktoś do was dzwoni, to jest w zasadzie osoba, która chce. Ta, która zostawia wam kontakt w celu umówienia lekcji próbnej czy rozmowy, to jest osoba, która rozważa. Sprzedawca musi rozwiać wszelkie wątpliwości i wzmocnić ich poczucie potrzeby oraz tego, że to wasza szkoła może mu pomóc.
A czasami wręcz musi cofnąć klienta w fazie edukacji.
Zgadza się.
Do fazy edukacji na temat produktu, bo czasami klient myśli, że wie, czego chce, ale tak naprawdę zostawił nam kontakt tylko po to, żeby porównać cenę ostatecznie. I w takiej sytuacji sprzedawca musi cofnąć tego klienta do fazy edukowania się na temat tego jeszcze, jak to wszystko wygląda u nas w szkole, jak my uczymy, co tak, proponujemy i tak dalej.
Szczególnie kiedy po drugiej stronie słyszą, a ile to kosztuje, tak? No to tutaj jest już trudniejsze zadanie i tak jak mówisz, trzeba trochę
tak,
cofnąć.
Jak w większości firm, nam też zależy na tym, żeby nasi klienci osiągnęli swoje założone cele w jak najszybszym czasie, ale też, żeby mieli te efekty takie, żeby mogli na przykład się porozumiewać w języku obcym, takim, jakim sobie wymarzyli po prostu w każdym jednym aspekcie życia, nie tylko i wyłącznie na temat na przykład pogody czy zwierzątek w zoo. Mhm.
Właśnie w tym momencie kończymy pierwszą część naszego podcastu. Osoby, które chciałyby posłuchać więcej, dużo, dużo więcej, zapraszamy do skorzystania z płatnej opcji wysłuchania kolejnej części tej dużo dłuższej naszego podcastu. Link znajdziecie w opisie. Dobrze, mamy już zamkniętych sprzedawców. Przejdźmy teraz do czwartego jakby podpunktu, jeżeli chodzi o zespół. Są to opiekunowie klientów.